18 wersetu. 19 20.
Co?
Widź do Rzymian, rozdział 19 20. Słowo Boże mówi bardzo dużo o zakonie. I parę takich słów, parę takich objaśnień, jeśli chodzi o prawo zakonu. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznany grzech. Powiemy sobie parę rzeczy na temat celu tego. Jaki był cel tego prawa? Dlaczego? Bo gdyby nie było prawa, mówiąc szczerze, to nie byłoby grzechu. Więc jeżeli by nie było prawa, to bylibyśmy tak jak powiedzmy zwierzęta, które praktycznie mówiąc, można powiedzieć, że żyją światem wolnym. Ja mówiąc szczerze, wszyscy mamy kontakt z zwierzętami, szczególnie na siebie. Powiem, że dopóki się mu nie mówiło, że coś wolno i nie wolno, to był bardzo wesoły, ale jak mu się powiedziało, że tego nie wolno, on to zrobił, ogon skulił, głowę pod spód i nawet zwierzę w stanie pokazać, że prawo ma i na niego wpływ. I jest, powoduje to pewnego rodzaju nieszczęście. Ale nie do końca tak jest, ponieważ my jako ludzie inteligentni potrzebujemy mieć rozeznanie między tym, co jest słuszne, a niesłuszne. I to jest cel prawa. I tu mamy... A tak naprawdę chodzi o to, abyśmy uświadomili sobie tą naturę Adama, jaka jest w człowieku. Natura Adama nie jest taką tą, którą mamy w sobie. Że jest coś w nas, o czym tu Paweł wielokrotnie pokazuje, co ma jednak wpływ i nawet sam Paweł z tym walczy. Rzymian 7:7. Nie miało to większego znaczenia, gdyby nie było to też doświadczeniem Pawła. Cóż więc powiemy? Może zaczniemy od 8, a 7, gdyby to zakończymy. 8 werset. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył i ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało mi być żywotowi, było w śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podmiotę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez mnie nie zabił. Tak więc zakon, może teraz wróćmy do 7 wersetu. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenikły. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nieporządnie. Zakon daje nam pewną świadomość, czym jest, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. Tak więc 12 werset mówi, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Tutaj możemy powiedzieć, że to jest jakby jedno zaprzecza drugiemu. Sami możemy to powiedzieć. Gdyby nie było prawa, nie byłoby grzech. Jest grzech, jest śmierć. Dosłownie tak to. Ale trzeba to tak dosłownie powiedzieć, że jeżeli ktoś nam powie, nie wkładaj ręki na palnik, bo ci ręką pali, to byśmy nie wiedzieli, że nam pali. I dosłownie o to tu chodzi. Że są rzeczy słuszne i niesłuszne. I te rzeczy, które są słuszne, mówią nam o tym, że to jest dla nas właściwe, bo skutkiem przekroczenia tego może być jakiś problem. Drugim jakby celem prawa jest nam jakby pokazanie, że człowiek nie jest w stanie przestrzegać prawa. I to od 14, 7 rozdział, od 14 poniżej. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, zawsze danym grzechowym. albowiem nie rozeznaję się z tym, co czynię, gdyż nie czynię to, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiemy tedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego dobre, co dobre. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swych dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niebo, lecz zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z tego ciała śmierci. I tutaj taka mała przestroga, szybko jeden zdanie sparafrazować. Jeżeli zwracamy się do alkoholika, w którym wnętrzu mieszka pożądanie do picia, bo tam jest to pragnienie picia, i on by chciał nie pić, ale wystarczy, że powiemy mu tak: ja wolno ci pić, to całe jego jestestwo wewnętrzne idę się pić. Tak zadziała. I to jest właśnie jeden z nami, jak opisany ten fragment. Kiedy się mówi małemu dziecku, nie rób tego, to właśnie ono już chce iść. I dlatego Paweł mówi, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. I teraz zrozumiecie nie, dlaczego ja czasami, jak widzę w tłumaczeniach słowo, takie właśnie słowo typu, że coś musi, a musimy być tacy, a musimy być tacy. Tłumaczenie bardzo często to spotykam. Ja się trochę buntuję, bo dobrą rzeczą byłoby, gdybyśmy to czynili, czy tamto, tego nie czynili. I to jest zupełnie inne psychologiczne ustawienie, bo kiedy musimy, to my nie chcemy. To my dosłownie, jak mówimy, wnętrze nasze mówi, że nie. I tutaj widzimy, że człowiek nie jest w stanie przestrzegać tego prawa. Teraz kolejnym takim w Starym Testamencie elementem, które jeśli chodzi o prawo, to ono przepowiadało przyjście Mesjasza. W Galacjach 3:14 albowiem błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy, przepraszam, chodziło raczej o 24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali, może jeszcze wcześniejsze. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Trudno jest wychowywać dziecko w świadomości, co jest, bez mówienia mu tego, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Trudno jest wykształcić młodego człowieka i sami wiemy, jak dzieci tego nie lubią. Tam mi wolno, tam do mnie nie wolno. Burzą się. Ale kiedy już jesteśmy dorośli, to już my mamy świadomość tego. I dorosły człowiek już jest, przechodzi na etap wiary. Taką zapowiedzią po przyjściu Mesjasza, taką zapowiedź znajdziemy w piątej księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 15 wersecie. Bóg mówi do Mojżesza: proroka takiego jak ja jest, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg Twój. spośród ciebie będzie proroka takiego jak ja. Ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Kolejnym takim zapowiedzią, skąd Jan Chrzciciel mógł to wziąć w pierwszym rozdziale księgi, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana znajdziemy słowa: w 29 wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiemy, że to był jakby ten ostatni prorok Starego Testamentu. Skąd mógł to wziąć? Nie mógł tego wziąć z ksiąg Nowego Testamentu. Mógł to wziąć tylko ze Starego Testamentu. Już tam była mowa o tym, że przyjdzie Baranek Paschalny. Kolejnym takim zapisem, już nie będę tego szukał, ale wszyscy o tym wiemy, że to było wyjście narodu izraelskiego z ziemi egipskiej, kiedy mieli zabić baranka w dzień Paschy i tą krwią pomalować odzwier. Mamy tutaj coś takiego, jak że ten Jezus w Starym Testamencie jest symbolem. I nieraz słucha się różnego słowa, które jest głoszone przez kaznodziei. I ktoś, kto jest wyuczony, wykształcony w Starym Testamencie, który ma doskonałe podstawy, to tego Jezusa widzi tam. I czasami pamiętam takie historie, która Pani mówiła, że chyba nie zna Starego Testamentu, jak mówię o Jezusie. Ile, jak trzeba jednak znać ten Stary Testament, żeby widzieć te symbole Jezusa w Starym Testamencie. Jakie to jest ważne. W pierwszym Koryntian, może jeszcze w 57 wersecie, jak już jesteśmy. Pierwszy Koryntian 5.7. Pierwszy Koryntian 5.7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. I możemy powiedzieć, że nie było innego narodu, jak naród żydowski, który był przygotowywany do tego, aby mógł do niego przyjść Mesjasz. W czwartej Mojżeszowej, w 23 rozdziale mamy mowę Bileama. To proroctwo, które zostało tam wypowiedziane, można powiedzieć, że spełniło się nawet wiele lat później, nawet po śmierci Jezusa, to proroctwo ciągle było jak gdyby w mocy do spełnienia. Czwarta Mojżeszowa. To jest 9 werset. Jak ze szczytów skał go widzę i jak z pagórków go oglądam, oto lud, który mieszka na osobności. To był wyjątkowy lud, który mieszkał w tamtej granicy. Wokół miał tylko samych wrogów. Ale to, co go zachowało, to, co go przez tyle lat utrzymywało, to było właśnie prawo. Oni mieli sabaty. Zaraz przejdziemy do księgi Nehemiasza, gdzie jest w pewnym sensie opisane. Ale możemy również powiedzieć, że po roku 70, kiedy naród izraelski wytracił swoją ziemię, i tu można powiedzieć, że nawet to proroctwo ciągle było jak gdyby w mocy. Tułali się między innymi narodami i ciągle zachowywali przez te 2000 lat swoją odrębność. Prawo pozwoliło im na zachowanie swojego jestestwa. To ich cementowało. Natomiast wyjąty rozdział od 13 do 14 wersetu. Nehemiasz. Nehemiasz. Potem wstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nami z niebios i dałeś nam prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś nam swój święty sabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swojego sługę. I tu możemy powiedzieć, że to przestrzeganie, to jak gdyby wpisanie w ich serca tego prawa stało się utrzymaniem ich tożsamości. Sami wiemy, że wiele narodów, które gdziekolwiek zostały w niewolę poddane, po jakimś czasie straciłyby swoją tożsamość. Prawo miało zapewnić możliwość jeszcze jednej. Psalm pierwszy przykład jest takim tego przykładem. Pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w grobie szyderców. Ten pierwszy fragment jest takim ostrzeżeniem dla nas samych. Będziesz szczęśliwy, gdy nie będziesz słuchał bezbożnych. Jeszcze z bezbożnym coś da się zrobić. Nie stoi na drodze grzeszników. Nie udziela z nimi ich poglądów. I nie zasiada w gronie szyderców. Myślę, że jak już przyjdzie nam siąść w gronie szyderców, to tylko trzeba piąć. Nic więcej. Z szydercą się już nie dogadzać. On już będzie tylko i wyłącznie krzyczył. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie biegnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Prawo miało również dać nam możliwość przemyśleń. Daje nam możliwość niesamowitej skarbnicy, która tam się znajduje, jeśli chodzi o... Ja pamiętam taki fajny przykład. Mamy epizod z życia brata Jaka Maczura. Mówi, tak był na zdębicy kiedyś i mówi tak, przecież ja jestem pod łaską, mnie ograniczenia szybkości nie dotyczą. Ale jakby go złapali, to by go dotyczył. Musiałby mandat zapłacić. Łaska ma wiele dobrego, ale prawo może też sięgnąć. My wiemy dzisiaj, co jest takiego cennego przemyślami w tym rozważaniu tego, tak prawa Bożego, mówię o Starym i Nowym Testamencie. Ja dam takie dwa przykłady z piątej księgi, znaczy z piątej Ewangelii Mateusza, z piątego rozdziału, Ewangelii Mateusza, werset trzeci. To jest oczywiście teraz objawienie, które Ewka dostała bezpośrednio i nie wiem, podzielić się tym, czy ja mam się podzielić. Nawet ja się podzielę. Ja to powiem. Wprawdzie, jak ktoś otrzymuje to objawienie, to wiecie, co robi? Wow! I to zapada do wnętrza. On ma tą głębię. No, wybaczcie, ja nie będę w tej głębi. I tam jest takie słowo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. I to jest taki prawo, który zawsze czytamy i odbijamy. Tak przechodzimy po niego, fajnie, błogosławieni ubodzy. I to jest właśnie to, co mówię na temat tego cennego znaczenia, który rozważa, który to rozważy. Błogosławiony ubogi z duchu. Są takie dwa słowa, które dobrze znamy, a mianowicie bogaty i ubogi. A tu mamy ubodzy. U Boga. Można powiedzieć u Boga, co jest. Tak samo jak jest słowo bogaty, ma pewne mienie, ubogi ich nie ma, ale on ma swój bogatek. I ja myślę, że przyjdzie takie prawo kiedyś, Boże prawo w tysiącletnim królestwie, gdyby ta forma bogatej była zachowana, to bogaty ma po to, aby dzielić się z biednym, ponieważ jemu Bóg dał lepszy umysł, a biedny nie ma takiego umysłu, jego kora mózgowa jest nieco ograniczona i nie jest w stanie. Pamiętam taką historię, kiedy mówiono o pewnym człowieku zamożnym, który stracił wszystko i on w ciągu 3 lat odbudował swoje imperium. Dlaczego? Bo on wiedział, że to się robi, ale z chybą już tak nie będzie. On nie odbuduje, że tak powiem, swojego jakiego stanu wyższego. On do tego dojdzie pracą, do jakiegoś tam stanu, ale nie, ale to się mu nie uda. Błogosławiony ubodzy w duchu to jest człowiek, który ma świadomość tego ubogiego ducha. Tak to można powiedzieć. A gdzie go znajdzie? W Bogu. On ma tą świadomość, że on potrzebuje. On potrzebuje ciągle na nowo modlić się. On potrzebuje ciągle na nowo czytać. On potrzebuje ciągle na nowo otrzymywać te objawienia. I to jest ciągły stan. On się nie zmieni. To jest to jak to mówią, włożymy papiery lakmusowe do niego, on jest niebieski. Nie ma szansy, bo był inny. To jest taki człowiek. Człowiek, który ciągle pragnie. Pamiętam, Dawid Peterson określał coś takiego jak to nie jak ja poznam Pana, ale jak Pan mnie zdobędzie. Dosłownie. Jak ja pozwolę siebie Bogu dać, oddać. Na ile ja potrafię Bogu oddać siebie, na tyle jestem zdobyty przez Pana. Ciągła świadomy potrzeby bycia pokornym. Będący, wołającym ciągle o więcej, więcej i więcej. To jest ciągły stan. Drugi taki fragment może opowieść o pracy w winnicy. I tam mamy takie historie, taką historię ludzi, którzy przychodzili do pracy. Jedni przyszli rano, drudzy w południe, trzeci wieczorem. I kiedy przyszło do zapłaty, ci, którzy zaczął od tych ostatnich i dał im taką samą zapłatę, jak ten, co dał pierwszy, którą ugadywał się z tymi od rana. Jednego denara, powiedzmy. I teraz tam ci się burzą, dlaczego? I kiedy już tak zastanawiamy się, kiedy kopiemy w tym Słowie Bożym, Słowo Boże to jest jak morze. Denarem nie dobijesz i tak do końca nie dobijesz. To dotrzemy do takiego zrozumienia, jedno z takich zrozumień, że ile trzeba z siebie zrezygnować, aby sobie uświadomić, że jedna godzina jest równa całemu dniowi. Ciekawe, nie? Nasza sprawiedliwość tego dniowi. Ile trzeba dotrzeć, jak nasze ego musi być, że tak powiem, upaść na kolana, żeby dojść do wniosku, że to właśnie tak z pracy. Całe życie będziemy służyć Panu. A ktoś jak łotr na krzyżu jednym zdaniem zdobył to, co my walczyliśmy przez całe życie. A wszystko w pierwszym psalmie mamy wszystko to właściwy sposób myślenia spowoduje, że wszystko, co uczynimy, się podziwi. Jak weźmiemy wierzącego i wykręcimy, to tam tylko Jezus, to się wypłynie, to te cechy Syna Bożego z Niego wyjdą. I mamy takie czasami, i potrzebujemy mieć takie zrozumienie, czy gdyby nas wykręcono, czy ta Boża tożsamość nas wypłynie, czy jest tam jeszcze 10 tysięcy innych rzeczy, które już nie są tą Bożą świadomością w nas. Jest tysiące tych zaangażowań, rzeczy, które zasłaniają nam. I potem się nie mamy co dziwić, że cokolwiek, że co czynimy, nie zawsze się powiedzie, bo pewne rzeczy tak czynimy. Jakby zasłaniają to nasze powodzenie. Wrócimy do listu do Rzymian. Trzeciego rozdziału. Ale niezależnie od zakonu objawiona została nam sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I teraz mieliśmy ten właśnie fragment omówiony, gdyby próbowaliśmy sobie omówić ten fragment, o której świadczą zakon i prorocy. Że ona prowadzi nas do jak gdyby nowego zrozumienia. I to werset 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Wiarę w Jezusa, Mesjasza, Pomazańca dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Ja tu skoncentruję się, takie dwa słówka wrzucę, Pomazańca. Bo to słowo wypłynęło później, jeśli chodzi o chrześcijan. To słowo bardziej znaczy jako pomazańca, dosłownie. Tłumaczenie greckie, tam jest użyte słowo pomazańca. Ale w tym pomazańcu jest olej. I czujemy się normalnie, mamy nawet taką pieśń, gdzie my tam nie czujemy, ale działa i tak dalej, i tak dalej. Ale to pomazanie jest odczuwalne. I wszyscy wiemy, że było takie, jest takie słowo, ja pamiętam, już to chyba mówiłem pewnie, jeszcze w latach 80. dla Kościoła Zielonoszczepowego to był taki konkurent, Jezus jest Panem, chyba wszyscy pamiętamy, Kościół. I była taka scena, kiedy pastora wyniesie. Chyba wiemy, kto jeszcze, to Ciesiłka był wtedy pastorem, jego po prostu wyniesie. On już, on się tylko trzymał kwiatka i w końcu uwalnął sobie. Taki wiarę? Napił się? Nie. Był tak pod wpływem Ducha Bożego, że był tak pijany, jak w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale, który było słowo, że młodym winem się opiekuje. I to było to pomazanie, powiedzmy. To dotyczy każdego. Każdy może być tak pijany w Duchu. Wiele takich świadectw słyszałem, jak mówiono o tym, że do windy slalomem wyszedł, bo tak był pod wpływem tego pomazania Bożego. To powinniśmy odczuwać. Myślę, że każdy z nas powinien mieć takie świadectwo w sobie tego takiego stanu czasami lekkiej nieważkości. Psychologia to tłumaczyła, że przeżycia związane z Bogiem, jak gdyby adrenalina nieprzepalona tworzy takie coś w rodzaju lekkiego właśnie stanu, że nas tak zwala z Bogiem. I to jest to życie Bogiem. Cel. Mam tutaj, i to jest właśnie to zrozumienie, które my potrzebujemy, jaki jest nasz cel. Cel, jesteśmy stworzeni dla chwały Bożej, dlatego aby poznać Jezusa, abyśmy wszyscy w zasadzie stali się synami Bożymi, dosłownie, tak jest napisane, abyśmy byli synami Bożymi. Abyśmy weszli na to miejsce Jezusa w takim osobowym zrozumieniu. Nabrali tych nawyków, tych pragnień. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i pragną chwały Bożej, są usprawiedliwieni darmo z łaski przez Jego odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jak pamiętamy, skrzynia świadectwa. Arka Mojżesza była przykryta. Tam był opis tej przykrywy. W arce Mojżesza znajdowały się tablice Laska Arona. Ale ja powiem o tych tablicach. Te tablice były jak gdyby. To przykrycie przykrywało te tablice, tak możemy powiedzieć. to przykrycie, gdyby te tablice były wyrażeniem tego grzechu narodu wybranego. I czy wiemy, jak nazywała się ta przykrywa? Przebłagalnia. Kiedy ta skrzynia była, arka Mojżesza była przykryta, to Izraelici mieli dostęp do Boga. Bo ta przykrywa była przebłagalnia. Żydzi składali ofiary, składali zwierząt i to tylko jak gdyby zakrywało ich grzech. To był taki synonim, jakby taki symbol, że to przykrywało. Kiedy ona była otwarta, nie było możliwości dostępu do Boga. Natomiast to wieko to był symbol ofiary Chrystusa i przystępu do Boga. Ta przebłagalnia to był ten symbol jakby przyszłej ofiary Chrystusa. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darem od łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Odkupienie, można powiedzieć. Jego krew nas odkupiła. Usunęła ten... To jest ta świadomość, kiedy musimy sobie uświadomić, że te nasze grzechy zostały... Pach. Jest takie określenie w Starym Testamencie jak wschód od zachodu. I wiemy, o co chodzi. Jak idziemy na wschód, to będziemy iść ciągle na wschód i do zachodu nie dojdziemy. A jak pójdziemy na zachód, to dalej będziemy iść na zachód, w kółko i do wschodu dalej nie dojdziemy. Jak wschód od zachodu. Niesamowite określenie. Tak zostały odrzucone od nas. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Do okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Takie dwie uwagi. Jezus pochwalił dwie osoby, które nie były z narodu izraelskiego. Jednym to był setnik, który wykazał, iż nie jest godzien. Nie jest godzien tego, aby Jezus mógł do niego mówić, ale jeśli powie słowo, to się stanie. I Jezus mówi, że niesamowita jest twoja wiara. Niesamowita. Druga taka osoba, która była syrofenicjanką, i tu mamy taki trudny troszkę opis, jeśli chodzi o oryginał grecki, dlatego że Jezus nie chciał, tak gdyby nie chciał. Po prostu, kiedy ona do niego wołała, synu Dawida, no nie zrobił. Po prostu tak jakby nic nie słyszał. Bo tylko Żydzi mogli się do niego zwracać, synu Dawida. Nie mogli się zwracać poganom. Powiedzmy, że nie reagował na to, gdy się zwracał do poganów. Ale kiedy powiedziała do niego, Panie, zareagował. I pamiętamy tą historię, kiedy powiedział jej, że okruchy spadają, że on przyszedł, bo jest związany prawem do Izraela, że ma jak gdyby najpierw musi się tutaj z narodem izraelskim, on tu przyszedł. Nie przyszedł do Boga, ale przyszedł do Izraela. Ale i nazwał ją dosłownie, można powiedzieć, no chyba tak psem, tak z tego wynika, nie? Bo mówi, że o tych okruchach, które, że najpierw musi się nasycić, jak gdyby, a to co spadnie. Ale ta kobieta nie dawała jak gdyby sobie możliwości tego, aby z tym, czym przyszło, żeby to zostało jakoś, się to rozwiało. I mimo, że tak mogła się odczuć, można nazwać Żyda różnie, ale nie wiem co. Nie wiem, czy rozumiecie, pies jest zwierzęciem nieczystym. Dlatego jak nawet przychodzą tutaj ludzie z Syrii czy innych krajów, to nasze pieski są biedne przy nich, bo oni ich traktują jako coś, co tylko kopnąć, zabić i tak dalej. Więc nie można. I tutaj ta kobieta, mimo że tak jakby tak się poczuła, to jednak nie ustępowała. I mówi, że nawet te okruszki, które spadły, ta maleńka jego, ten mały ruch jego spowoduje, że to dziecko, ta jej córka, która była przez ducha nieczystego poniewierana, to ten duch odejdzie. Ta mama okruszynka. I myślę, że my też potrzebujemy czasami takich małych okruszynków. Wiedzieć o tych małych okruszynkach, które spowodują, że nasz problem ustąpi. I Jezus powiedział, wielka jest twoja wola. Uparta jesteś. I nawet ta okruszynka cię wystarczy. Idź, twoje dziecko jest zdrowe. Pochwalił Pan. Dla okazania, 26 werset, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był usprawiedliwiony i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. No my się musimy powiedzieć, że z nami jest trochę inaczej. My mamy inne prawo, są gdyby patrzenia na to. Bóg, który jest sprawiedliwy, usprawiedliwia tego, to było takie powiedzenie, jak cię ktoś kopnie w nogę, to mówisz co? Przepraszam, że powodem twojego zdenerwowania. Ja raz tak w wojsku zrobiłem. Byłem w Poznaniu, w wojsku, gdzie nie lubili żołnierzy. I jakiś człowiek do mnie mówi, że ja coś mu zrobiłem i wychodzimy na zewnątrz się bić. W wojsku oczywiście też mi ścigali za Biblię, więc czytałem Biblię. Takie to ukierunkowanie już było, mimo że jeszcze to nie był czas, kiedy byłem bardzo cały. I ja mówię tego człowieka, bardzo cię przepraszam. Nie wiem, co ci zrobiłem, ja cię po prostu przepraszam. I drugi człowiek, który tam stał za rogiem, mówi, dobra, zostaw go. Dajmy mu spokój, nie? Oni już byli chcieli wlać po prostu, nieważne co i jak, ale oni się tak już ustawili, że właśnie to wystarczyło, nie? Że mi się opiekło, tak można powiedzieć. Jesteś w tej wersji. Gdzież więc chluba twoja, wykluczona przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Tutaj chciałem się jeszcze tak na króciutko takie dwie małe dygresje. Co powoduje, że chociaż islam nikogo nie uszczęśliwił tak naprawdę, to co powoduje, że oni są tacy wierni? I tu jest jedno słowo. Co ja zrobiłem? Co ja mogę zrobić? No nie chcę tutaj być taki nierozsądny i tak powiedzieć wprost, że nawet w naszej bratniej katolickiej wierze jestem taki uczynki, przez uczynki do zbawienia. Mamy przyjaciela, który bardzo fajnego ducha, jak pamiętam jego. Kiedyś żona chorowała, chodził do szpitala, kładł ręce, teściową tam zalewało. Nie rozumiałam, co chodzi. Wierząc, kładł ręce. Ale ciągle mówię o tych uczynkach, co może kiedyś jakoś się zdarzyło. I tutaj właśnie jest to słowo. Gdzież twoja chluba? Wykluczona. Przez jaki zakon? Przez jakie uczynki? Bynajmniej. Możemy sobie powiedzieć, że na to zbawienie nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć. Jest ono darmo z łaski. A jeżeli jest łaska, to nasza możliwość już kończy. Nie możemy już nic zrobić. To jest Boża, czysta ingerencja i praca. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Czyż Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie powiem także? Tak jest. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czyż więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. I tu mamy w Jezusie to, że wypełnił. My wiemy, co jest słuszne i co nie jest słuszne. Wiemy też dobrze, że wypełnieniem, czyli wypełnieniem tego znaczenia wolno i niewolno, to nad tym góruje miłosierdzie. Bo możemy traktować się różnie ludzi, którzy nam nakazują, co nam wolno, a co nam nie wolno, ale my potrzebujemy miłosierdzia.